Mam dla Was bardzo ciekawą lekcję dzisiejszą. Myślę, że bardzo ważna, bardzo istotna, jeżeli można pokazać tą pierwszą stronę tytułową tylko. Natknąłem się kiedyś na taki plakat, bardzo mi się spodobał. Mój plan na dzisiaj. Wstaję, robię niesamowite rzeczy, idę spać. To jest takie proste pytanie. Po co Ty dzisiaj wstałeś? Po co Ty dzisiaj się obudziłeś? Jaki jest cel Twojego obudzenia się? Czym, to, że tu jesteś, jak się czujesz w ogóle? Czy to było dzisiaj, ojejka, znowu trzeba iść dziś na nabożeństwo, ojejka, znowu szkoła, ojejka, znowu praca albo coś tam? Tutaj ktoś ma nastawienie, wstaje, mój plan jest, wstaje, robię rzeczy niesamowite i idę spać. Tam jest nawet jakiś herb królewski, nie wiem, czy ktoś ma, kto tak może powiedzieć w ogóle? Ktoś to ma niesamowite poczucie tego, kim on jest, co on ma, co on może zaoferować i że to, co robi, to jest ważne. Zgadza się? Prawda? Żeby mieć takie poczucie, żeby tak powiedzieć, to trzeba mieć niesamowite poczucie, że to, co robi, jest niesamowicie ważne. Choćby to było nie wiadomo co. Tak? Ale po drugiej stronie mamy prawdziwe oblicze lenistwa. I o tym będę dzisiaj mówił. Prawdziwe oblicze lenistwa to jest bardzo ciekawa refleksja. Kilka ciekawych refleksji na podstawie przypowieści Salomona. Ale zanim zacznę przypowieści Salomona, też taka pewna przypowiastka, taka historyjka. Oto pewnego bardzo mroźnego dnia, jakaś zawierucha, lodowata zamieć, siedzi przy ognisku kilkoro ludzi. To ognisko już dogasa. Każdy z nich trzymał w ręku kawałek drewna. Pierwszy nie oddał swojego kawałka drewna, ponieważ zobaczył, że pośród twarzy, pośród ludzi, którzy siedzą tam, był jakiś człowiek, który był dziwnie uczesany, miał kolczyki w uszach, tatuażach. Nie zdecydował się na to, żeby oddać. Obok siedział starszy pan. Zaklinał się, że nie ma żadnego drewna. On naprawdę tak nic nie ma. On nic nie ma, żeby mógł w ogóle coś dać. Dlatego nie mógł zdecydować się, żeby oddać swój kawałek. Kolejny człowiek, który siedział, był biedny. Miał łachmany, był podarty i myślał sobie w taki sposób, ja nie mam się czym dzielić w ogóle. Dlaczego ja miałbym się dzielić? To inni są bogaci, niech oni się dzielą. Dlaczego ja, biedny, miałbym pierwszy wrzucić swoją gałąź do tego dogasającego ogniska? Niech oni pierwsi dadzą. I rzeczywiście siedział też bogaty człowiek, ale on był zupełnie zatopiony w swoich myślach, myślał o swoich bogactwach, myślał, że chociaż gdyby miał ze sobą swoją kasę, to bym mógł wrzucać te papierki do ognia, to by chociaż troszkę się podgrzało. I tak różnie kombinował, jakby kogo by to wyzyskać. Tak czy inaczej, czas mu spełzał na niczym i swojego kawałka też nie oddał. Na twarzy tego panka, tego okropnego człowieka, tam, który siedział, który tam się też znalazł, zawisł grymas. Pomyślał sobie o nich wszystkich, ależ oni skąpi. Co to w ogóle za ludzie? Jak oni mogą tak postępować? Wszystko, co myślał o swoim kawałku drewna, tylko po to, żeby wykorzystać go do tego, żeby dać im nauczkę za ich skąpstwo. Niemniej jednak kawałka swojego do ognia nie dołożył. Ostatni człowiek nie robił w życiu nic, co nie przyniosło mu korzyści. Taką miał zasadę. Takie miał zasady gry, nigdy od nich nie odstępował. Nie robię niczego, co nie przynosi mi osobiście korzyści. W taki sposób wszyscy ci ludzie zamarzli po prostu przy tym ognisku. Oficer, który badał sprawę, powiedział, oni nie umarli z powodu zimna, które było na zewnątrz. Umarli z powodu zimna, które było wewnątrz. To taka przypowiastka. Co ona będzie miała wspólnego z lenistwem? Zaraz zobaczymy. Zacznę jednak od tego, od normalności. To następny slajd. Jest takie zdanie, do normalnych świat należy. Czy to jest pozytywne zdanie, czy nie? Zależy, jak rozumiemy normalność. Czy Pan Jezus był normalny? Czy to, co Pan Jezus mówił, czy to, co nauczał, czy to było normalne? I czy od nas się oczekuje, że mamy być normalni? Nawet w tym psalmie, który dzisiaj czytaliśmy, dziwolągiem jestem. Co Pan Jezus mówi o cudzołóstwie? Co Pan Jezus naucza o cudzołóstwie? Świat mówi, po to masz ciało, żeby jemu dogadzać. Jedz, pij, korzystaj. Nadarza się okazja, po prostu to zrób dla swojego ciała. Po to masz ciało, korzystaj z tego. Pan Jezus mówi, choćbyś nawet, jakbyś tylko spojrzał pożądliwie na kobietę, to już popełniasz cudzołóstwo. Czy to nie jest dziwaczne? Pan Jezus mówi, chcesz być pierwszy? To unisz się, to służ innym. Chcesz być wywyższony, to ty się unisz. Myślisz o tym, że tobie się coś należy? Najpierw ty bądź ostatni. Ktoś cię rani, ktoś cię bije po policzku, mówi, nadstaw mu drugi. Błogosław mu, módl się o niego. Czy to jest normalne? To jest bardzo nienormalne. Pan Jezus nie był normalny, jego nauczanie nie było normalne. Więc musimy, to co jest normalne, to jest ścieżka, którą idzie cały świat. Ścieżka, którą idzie cały świat, polega też na tym, nie myślę. Robię to, co inni. Nie myślę. Jestem leniwy do tego, żeby podjąć ważniejszą decyzję, żeby poszukać tej wąskiej ścieżki, tej wąskiej bramy. Jestem leniwy, żeby to zrobić. My powiemy, dzisiejszy świat stoi na długach, stoi w taki sposób, a co tam młodzi ludzie, żeby dążyli ze sobą razem? Ale ten nienormalny chrześcijanin, ten dziwak chrześcijanin powie, a ja nie. A ja nie będę wchodził w te długi, ja nie będę żył wyłącznie dla kasy, ja nie będę żył wyłącznie po to, żeby zyskać, tylko mieć dla siebie swoje zabezpieczenie. Ja nie będę żył po to, żeby z kimś współżyć jeszcze przed ślubem. Nie będę tego robił. To jest dziwak chrześcijanin. Normalne nie działa. Dziwacy nie myślą tak jak inni. Normalni tak zwani. I wcale nie musimy tego, jeżeli byśmy zobaczyli, czasami oglądałem też takie ciekawostki, co właśnie ci dziwacy chrześcijanie robili. Niedawno widziałem niesamowity pomysł. Ktoś, Bóg mu położył na serce, żeby zacząć kościół pod mostem. Jest wielki most, pod którym zbierali się zazwyczaj tam lumpy wszelkiej okolicy i w tamtym miejscu ten człowiek zaczął kościół. Nie wziął ich do kościoła, tam zrobił kościół dla nich. Pod tym mostem zorganizował dla nich kościół. Co niedzielę żywienie, kazanie, słowo i tam ludzie, którzy oddają Bogu cześć. To jeżeli mówimy o tych dziwakach, o tym, co Pan Bóg kładzie czasami na serce i co później robimy. Jeżeli pomyślimy nawet o podróżach apostoła Pawła, jego współpracownikach, o tym, jak w ogóle żyli chrześcijanie, obraz, którym chcę dzisiaj zakończyć, to są dziwacy. Do normalnych świat należy i rzeczywiście, tak, niech sobie idą, ale to jest ta normalna, to jest szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. Tak. Mówi Pan Jezus w taki sposób, nie upodobniajcie się do tego świata. Nie dostosowujcie się do tego świata. Przemieńcie swoje myślenie. Zmieńcie swoje myślenie. Oddajcie swoje myślenie Bogu. Swoje myśli trzeba oddać Bogu. Lenistwo sprawia, że ja nie chcę sięgać po te rzeczy, które Bóg mi obiecał. Ten stół, przed którym stoimy, to jest błogosławieństwo. Ale czy mogę otrzymać błogosławieństwo, jeżeli nie jestem posłuszny? A posłuszeństwo jest ściśle związane z tym, że ja wykonuję wolę Ojca. Jest tak wiele prostych rzeczy, które Bóg nam mówi w swoim Słowie. I to wiele razy, to o tym choćby, co Pan Jezus mówi o tych dwóch synach, mówi do innego, pójdź, zrób to, przyjdź tam do winnicy. On mówi, tak, 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 ale jest leniwy, nie chce mu się, nie idzie, żeby to zrobić. Prawda? I wiele innych takich sytuacji, kiedy ludzie okazują lenistwo i nie sięgają po to, co Pan ma dla nich, błogosławieństwo. Okej. Okay. Mamy przemieniać się w swój sposób myślenia. Wcześniej jeszcze miałem dodać do tego sposobu postępowania. Jest taka strona gospel.pl. Bardzo polecam. Gospel.pl. Albo jeżeli ktoś poszuka głos Ewangelii, tu gdzie Henryk Dedo. I tam są reportaże. Bardzo ciekawe reportaże. Ja bardzo lubię słuchać tych reportaży. Jeden z nich nazywa się Postanowienie Sześciolatki. Postanowienie sześciolatki. O dziewczynie, która wpada w narkotyki, wpada w taki straszny tryb życia. Jest taki moment ciekawy, kiedy jej pierwszy partner umiera, drugi partner jest w więzieniu i on w tym więzieniu się nawraca. I robi się taka ciekawa, dziwna rzecz, kiedy ma za grzeczne zachowanie, ma pozwolenie na intymne spotkanie. Kiedy ona przychodzi, on mówi, nie mogę tego zrobić, dlatego że jestem Bożym dzieckiem i nie mogę tego zrobić. I on musi iść do naczelnika więzienia się tłumaczyć, dlaczego on nie chce skorzystać z takiej okazji. Nie, bo jestem Bożym dzieckiem. Nie, bo jestem chrześcijaninem. I on to tak zszokowało, że zaczęła sama szukać i zobaczyła, że jest Bóg. Bóg, który ją wyprowadził ze strasznego, podłego życia, kiedy mieszkała lata na dworcu kolejowym w Warszawie. i strasznie była traktowana i sama przez siebie, i przez policję, i przez ludzi, i tak dalej. I to było podłe, ale Pan Bóg ją wyprowadził i Pan Bóg ją przemienił zupełnie. Więc kiedy myślisz o tym, co ty masz, twój czas, twoje relacje, twoje pieniądze, to wszystko, co ty masz w swoim ręku, pomyśl te wartości, które masz. To, jak o tym myślisz, tak będziesz żył. Jak o tym myślisz, tak będziesz żył. Jeżeli to jest dla ciebie ważniejsze, Jezu, ty nie masz nic do tego, Jezus tu nic nie poradzi, jak ja sobie sam nie poradzę, to Pan Bóg mi nie pomoże. Jeżeli tak myślisz, to tak będziesz żył. I tak naprawdę ty będziesz stawał się Bogiem. To jest połowiczne chrześcijaństwo. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem. Ale kiedy weźmiesz Pismo Święte poważnie, kiedy weźmiemy te Boże Słowo poważnie, ono będzie nas przemieniać. Ono będzie zmieniało nasze wartości, nasze motywacje. Będziemy żyli inaczej. Piotr też mówi w taki sposób. Tak, Piotr mówi, zwracam się do was jako wychodźców, jako obcych. Mówi, unikajcie tych grzesznych ciągotek. Nawet jeżeli ludzie myślą o was, co wy to robicie, czemu nie korzystacie z życia, czemu nie robicie tego, co inni. Wy nie patrzcie na nich, mówi Piotr. Wy jesteście inni. Wy nie należycie do tego świata. Wy jesteście tu tylko przechodniami. Wy jesteście pielgrzymami. Jesteście uchodźcami. Wy jesteście tu tylko na chwilę. Pamiętajcie o tym. I unikajcie grzesznych ciągot. Czwarty, kolejny slajd. Mówi Pan Jezus, to mówi te słowa. Jeżeli chcesz zachować życie, co trzeba zrobić? Stracić je. My wszyscy tracimy życie przez cały czas, codziennie tracimy, ciągle. Ale dla Niego, dla mnie, jeżeli ktoś traci swoje życie dla mnie, to je wtedy zyska, to wtedy je zachowa. To wtedy rzeczywiście będzie miał tą pełnię, za którą tęskni. Strać życie dla Jezusa. Zobaczysz, że On da ci to, czego ci potrzebne, to, co ci jest potrzebne. Świat ma niesamowitą siłę przyciągania, ma niesamowitą moc. Jeżeli nie jestem ugruntowany w Chrystusie, jeżeli nie jestem ugruntowany w Jego Słowie, ten świat będzie mnie pomału, pomału odciągał na bok. Będę miał różne wymówki do tego, żeby nie mam czasu na Słowo, nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu na społeczność. Będę miał różne wymówki i świat będzie cię ciągnął w swoją stronę. Ktoś powiedział w taki sposób, mówi, modlę się, żebyś zwymiotował normalnością. Modlę się, żeby ci było niedobrze z powodu tej normalności. Żebyś zobaczył, że to normalne życie po prostu prowadzi na zatracenie. Że ty potrzebujesz zwrócić się do słów Jezusa, zaufać temu, co mówi Jezus i do czego ciebie Jezus powołuje. Wąska droga, wąska brama. Więc jeszcze raz, po co się dzisiaj obudziłeś i po co wstałeś z łóżka? Jeżeli uważnie wsłuchamy się w nasze wnętrze, w naszą duszę, nie jest tak, że czasami wstajemy, oczywiście, jeżeli są zakochani ludzie, jeżeli ma pracę, ma obowiązek, to oczywiście musi, ja też jak ciężko mam wstać, to myślę, co mam zrobić. Jak myślę, co mam zrobić, to już jestem gotowy, mogę wstawać, mam coś do zrobienia. Tak? I tak jest normalnie. Ale czasami jest taki głos w duszy, taki gdzieś pojawia się, ale właściwie po co ja wstaję? Po co ja żyję? Tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Takie pozornie głupie pytanie zadało sobie słynny filozof Paul Sartre. Właściwie ujmował to jeszcze dosadniej, bo pytał się ludzi, pytał się dookoła wprost. Dlaczego nie odebrać sobie życia? No powiedz mi, dlaczego nie odebrać sobie życia? I oczywiście na to ludzie mieli różne odpowiedzi, bo przecież możesz coś dzisiaj zyskać, coś miłego cię dzisiaj spotka, jakaś fajna rzecz, możesz zdobyć pieniądze, jakąś nagrodę, ale po co? Ale po co? Daj mi sens, powiedz mi o sensie mojego życia. Po co ja tutaj jestem? Ale przecież jesteś nauczycielem, przecież uczysz dzieci takie wartościowe rzeczy, ale po co? Powiedz mi, po co? Ten sam Salomon, którego zaraz będziemy czytali, mówi, no i co z tego, że ty uzbierasz cały majątek, jak twój syn go roztrwoni, na przykład. Nie? Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz tego do końca. To, co Lila dzisiaj mówiła, zaraz mi się pomyślało o tym kolejnym wypadku w Giżycku, kiedy ktoś sytuowany, tak, szanowany w tym mieście, ustawiony, jedzie sobie po prostu autem i kończy się, tak? Nie wiem, nie znam osobiście tej okulistki, która zginęła w wypadku, ale tak nam się wydaje, że nasze życie to jest po prostu, ja muszę ciągle zdobywać coraz więcej. Powiedz mi, po co żyjesz? Powiedz mi tak naprawdę, po co żyjesz? Po co tu jesteś? Jakie to ma wszystko znaczenie? Oczywiście są tacy ludzie, ja ciągle na niego się powołuję i lubię myśleć i zastanawiać się nad tym, co oni sermują, bo mnóstwo tego jest dookoła. Jeżeli tego się rozejrzymy, czytamy, niektórzy to ujmują wprost, tak jak właśnie ten Dawkins, mój ulubiony, w cudzysłowie, mówi, jesteśmy kosmicznym przypadkiem. Od po prostu, twoje życie to jest kosmiczny przypadek, tak się po prostu zdarzyło i ciesz się tym, tak? Ciesz się tym, bo jesteś kosmicznym przypadkiem, no przynajmniej dla mnie to jest strasznie głupie. Dla mnie to jest strasznie głupie. Cieszyć się, że jestem po prostu przypadkiem tutaj. Nacieszyć się, nie wiem, nawet gdybym żył i 100 lat na tej ziemi. To jest za mało, to jest niewystarczająco dużo przecież. A jeżeli ktoś jeszcze zaczyna chorować, jeżeli ktoś ma jakieś problemy w swoim życiu, zadaje pytanie, dlaczego ja tu jestem, dlaczego to się mi przydarza, co tu, o co tu chodzi w tym moim życiu. Nawet jeżeli jestem zakochany, czy to zakochanie, czy to uniesienie będzie wystarczające, żeby przykryć tą obrzydliwą pustkę, tą nagość właśnie tego pytania, po co tu jestem? Zakochanie jest dobre, przyjaźń jest dobra, to wszystko jest na jakiś czas, ale to wszystko nas opuszcza. Pieniądze, osoby, wydarzenia, to wszystko się kończy. Wszystko się kończy. Pytanie jest, dlaczego nie miałbyś sobie odebrać życia dzisiaj? Brutalne, ale bardzo mocne pytanie. Ciekawostkę przeczytałem o trzech młodych ludziach stosunkowo, którzy dostali Nagrodę Nobla za udowodnienie, że kosmos wciąż się rozwija. Więc jeżeli był jakiś bum, cokolwiek, był jakiś początek, on się ciągle rozwija. Się ciągle rozwija. To jest ciekawe, bo sami doszli do wniosku, mówi, jeżeli się rozwija, znaczy, że musiał być początek. Jeżeli się rozwija w takim porządku, jaki jest, a to jest kosmos, czyli ład, porządek, ciągle patrzymy i widzimy, nawet laicy potrafią rozróżnić, to jest wielki wóz, to jest mały wóz, a to jest jeszcze jakaś niedźwiedzica albo coś w tym rodzaju. To jest porządek w tym. Nie mówiąc już o tym, co dzieje się z nami. My sami ciągle szukamy porządku. Tylko, że to życie ciągle gdzieś tam się rozchodzi między palcami. Ale pytanie jest takie, jeżeli ten kosmos ma swój początek, to musi mieć przyczynę. Jeżeli jest przyczyna, to musiał być ktoś albo coś. Albo coś, proszę bardzo. Możesz wierzyć, że to było coś, a możesz wierzyć, że to był ktoś. Ktoś nadaje temu sens. Ktoś nadał temu jakiś cel. I tak samo ten stwórca kosmosu jest stwórcą moim i twoim. On nadał mojemu i twojemu życiu sens, cel. On ma dla nas wyraźny cel. I to jest najlepszy cel, jaki może być. Dlatego tak ważne są te słowa w Biblii, które nieustannie czytamy i te słowa, które zaraz dojdziemy, jeżeli chodzi o Salomona. Ale mimo wszystko w tym całym ładzie, który jest, mamy tą pustkę. I ciągle pytam, po co ja tu jestem? Co ja mam ze swoim życiem zrobić? Ale jeżeli już rozumiem to, że jestem czyimś dziełem rąk, to już jest bardzo dobrze. Też przypomniał mi się taki bardzo ciekawy film. Już dawno nie polecam wam żadnych filmów, bo wiem, że niektórzy nie lubią, jak mówię o filmach. Ale są mądre filmy. Jest taki film 200-letni człowiek. Bicentennial Man. Taki jest oryginalny tytuł. Gra Robin Williams. On jest robotem. Robot jest kupiony do pewnej rodziny i ten robot ma usterkę. Usterka polega na tym, że on zaczyna zadawać pytanie, na czym polega człowieczeństwo. I on w ciągu tych lat swoich życia staje się człowiekiem. Ubiega się o to, żeby być człowiekiem. Ta dziura w nas to nie jest usterka. Ta dziura w nas nie jest usterką. Nie wypełnią ją żadne pieniądze, nie wypełnią ją żadne relacje, żadne przeżycia. Ta dziura w nas jest zaplanowana przez Boga. Ja Ciebie stworzyłem, żebyś szedł w moim kierunku, żebyś funkcjonował dla mnie. Funkcjonował dla mnie. Ja jestem celem Twojego istnienia, mówi Bóg do nas. Następny. Po czym poznać, że ktoś wciąż kocha? Od razu mamy tam odpowiedź daną, bo to było dla mnie takie bardzo ważne. Bo ktoś szuka. Odwrotnością będzie leniwy, któremu nie zależy. Nie zależy. Jeżeli ktoś kocha, to on szuka tej osoby, zależy mu na niej, szuka jej wzroku, dotyku, czasu spędzonego z nią. Dobrze mówię? Zgadza się? Prawda jest to czy nie? Jeżeli ktoś kocha, to szuka tej relacji. On chce koniecznie być, koniecznie się spotkać, porozmawiać. Zgadza się? Tak jest z miłością? Tak to jest? Nie da się ich urwać z tego Skype'a. Musi ciągle coś tam, albo SMS, albo na Skype'ie, albo musi wyjść, albo się spotkać. Konferencja jest. Cokolwiek. Po czym poznać, że ktoś jest zakochany? To widać. Po prostu to widać od razu gołym okiem. Oczywiście też jest napisane usługiwania. Ale popatrzcie, to jest coś, co Pan Bóg czyni nieustannie w stosunku do nas. Pan Jezus mówi, mój Ojciec działa i ja działam nieustannie. To, co Bóg robi w stosunku do nas, mówi, ja Ciebie pragnę, ja Ciebie kocham. Nie bądź leniwy w tym, żeby sięgnąć po rzeczy, które ja dla Ciebie przygotowałem. Nie bądź leniwy, nie bądź głupcem, bo leniwy okaże się głupcem. Żeby sięgnąć po te rzeczy, które ja dla Ciebie przygotowałem. Dlatego też Pan Bóg chce od nas bezkompromisowego. Mówi, ja chcę, żebyś oddał mi całą swoją wolę, swoje uczucia, swoje siły, swoją młodość, swoją starość. Chcę, żebyś mi to wszystko oddał. Takie jest przykazanie Boże, pierwsze i ostatnie. Będziesz miłował Boga całym sercem, całej duszy, całej siły swojej, całej myśli swojej. I wtedy, jeżeli zacznę funkcjonować dla Boga, wtedy szara codzienność, jak mówi pieśń, ma dzisiaj sens. Nawet szara codzienność będzie miała sens. Wtedy będę wstawał, właśnie robię wielkie rzeczy, potem dopiero idę spać. Tak? Robię wielkie rzeczy. Bo jeżeli Bóg jest moim Bogiem, to każda rzecz ma znaczenie. Nie ma rzeczy bez znaczenia. Moja nauka, moja praca, zmywanie naczyń czy wynoszenie śmieci, moje rozmawianie, moje spotykanie się, moje obejmowanie, wyrażanie słów, wszystko ma sens. To są wszystko wielkie rzeczy wtedy. W Bożych oczach. Przypowieści właśnie już ten pierwsze takie, lubię tę parafrazę, mówi tak, jeszcze troszeczkę pospać, podrzemać, przekręcić się na drugi boczek. To bardzo dobra rada jest, jak ktoś ma problemy z zaśnięciem, musi przekręcić na drugi boczek. Wtedy lepiej idzie. Ale Salomon mówi, przekręć się na drugi boczek, a ubóstwo już czeka u twoich drzwi. A ubóstwo już na ciebie czyha. I ubóstwo wcale nie oznacza, to co będę chciał teraz powiedzieć, jest bardzo ważne, wcale nie oznacza tylko brak pieniędzy. Jest o wiele gorsze ubóstwo, o którym mówi Biblia. Możemy następne przekręcić, ale od razu chcę powiedzieć, sam sen, to, że ktoś mówi, że ktoś się przyznaje czasami, ktoś mówi, ja lubię pospać. Jak to ktoś mówi, jak ktoś do mnie zadzwoni rano, to mój najgorszy wróg. Ja wcale nie potępiam. To, że ktoś śpi, to wcale nie zna, rano nie znaczy od razu, że trzeba mu zacytować ten fragment i powiedzieć, a tak, to Salomon mówi na drugi boczek, tak i tak dalej, ubóstwo czeka na ciebie. To nie o tym mowa jest, wcale nie o tym mowa jest. Tak samo jak to, że ktoś dużo zje, że ktoś całe ciastko wbierze do buzi albo kanapkę, to wcale nie znaczy, że jest żarłokiem. Ja tak robiłem, a wcale nie byłem jakimś żarłokiem specjalnie. Są gorsze rzeczy w związku z tym, bo ktoś może po prostu żyć dla jedzenia. Całe życie kręci się tylko wokół jedzenia. Jeżeli tak jest, jeżeli Bogiem jest twój brzuch, jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, to wtedy jest źle. Tak? Ale co chcę powiedzieć z tym przysłowami? Musimy to rozumieć. Przysłowia Salomona. Pamiętam brata, który kiedyś powiedział, ja uczę się na pamięć wszystkich przysłów Salomona. Ale później, kiedy go spotkałem pod koniec życia, nie widziałem wcale, żeby zmądrzał. Wcale nie widziałem, żeby zmądrzał. Stracił żonę, stracił dzieci. Wszystko mu się rozpadło w życiu. Znał na pamięć wszystkie przypowieści Salomona. I co z tego? I co z tego? Bo nie rozumiał mądrości, która jest za tym ukryta. Zobaczmy, jest takie przykazanie, które to nawet nie jest przysłowie, tylko przykazanie o wołach. Pamiętacie? Mojżesz mówi, nie będziesz co z wołem robił, kiedy młóci. Nie będziesz mu pyska zawiązywał. Ależ ciekawe przykazanie, prawda? I co apostoł Paweł z tym przykazaniem zrobił? Mówi, czy to do wołów jest skierowane, ze względu na woły jest powiedziane, apostoł Paweł mówi? Mówi, nie, to jest powiedziane ze względu na sługi Boże. bardzo wyraźnie to mówi. I wiele jest takich rzeczy. Mówi, to co im się przydarzyło, to ze względu na nas. Żebyśmy rozumieli pewne bardzo ważne kwestie dotyczące naszego życia. Także kolejna rzecz. Lekarstwem na lenistwo, czy takim, jakie tu, no, lekarstwem, albo odwrotnością, o jeszcze, odwrotnością lenistwa wcale nie musi być praca od świtu do zmierzchu. Po zmierzchu. Jeżeli ktoś mówi, a ja nie mam czasu, ja pracuję, to wcale nie musi być przeciwieństwem lenistwa. To lenistwo, które mówi tu Salomon, ma zupełnie inny charakter. Jeżeli ktoś pracuje od świtu do nocy, może oznaczać, ja wiem, że to oznacza, może oznaczać, że on jest chciwy, bo mu mało pieniędzy ciągle. Może tak być? I wtedy wcale ta chciwość wtedy nie wygląda źle, prawda? Jakże on pracowity jest. A tak naprawdę może w jego sercu być chciwość. Mało mi, chcę więcej. Nie mam czasu na społeczność, nie mam czasu na słowo, nie mam czasu na modlitwę, ale do pracy będzie. Jakiż on jest pracowity. Tak? Może tak być. Ale uwaga, Salomon nie o takim lenistwie mówi i nie o takiej pracowitości w takim sensie. Tak samo jak z poszczeniem, to też mówiliśmy w tygodniu, który ktoś pości, wcale nie oznacza od razu, że ojej, jak on jest święty. Bo może pościć jako protest. Może pościć tylko po to, żeby się odchudzać. Też Bogiem będzie jego ciało. Zgadza się? Że to wcale nie musi być od razu to, co widać na zewnątrz. Okej. Więc Biblia mówi bardzo wyraźnie przez cały czas, co człowiek sieje, to i zbierać będzie. Co człowiek sieje, dla jakich rzeczy, dla jakich wartości siejesz, to takie wartości będziesz zbierać. Takie rzeczy będziesz zbierał. Jeżeli siejesz dla ciała, będziesz zbierał zniszczenie. Mówi bardzo wyraźnie Biblia przez cały czas. Czasami wydaje nam się, przecież jeżeli zdobędę więcej, to idę w kierunku błogosławieństwa. A jeszcze przyjdę czasami, bo wieczerza jest, a do kościoła, a czasami rzucę na tacę. Mogę zrobić pewne gesty nawet. Zaraz o tym powiem. Mogę zrobić pewne gesty, ale to wcale nie oznacza, że ja biorę to, co Pan mi daje. Że robię to, co Pan każe mi zrobić. Pomyślałem sobie o takim, widzieliście często pewnie tramwaje, które, jak one są umalowane, kto do miasta jeździ, autobusy czasami też, tramwaje potrafią być umalowane. Fajne są niektóre zdjęcia, kiedy ktoś siedzi w tramwaju, ale wygląda jakby siedział w super aucie. Takie auto jest wymalowane z boku i może się wydawać, że on siedzi w aucie. Ktoś może inny zobaczyć, ach, tam laptopy, tam jakieś uśmiechnięte twarze. Na tramwajach różne rzeczy się wywiesza. Kolorowe są, prawda? Taka reklama jeżdżąca. Ale ten tramwaj wcale nie spełnia tych pragnień i oczekiwań. Zgadza się? No każdy rozsądny człowiek wie, że ten tramwaj jedzie tam, gdzie jedzie. Z przodu jest napisane na tablicy, gdzie jedzie. Nie na reklamach. Reklamy są tylko reklamami. Ale niektórzy ludzie tak myślą o swoim życiu i o tym, co robią. Idą za reklamami, myślą, że tam ich to doprowadzi. Nie. Tam jest tylko rozpacz. Tam jest tylko rozczarowanie, wielkie rozczarowanie. I teraz idźmy właśnie do tych przypowieści Salomona, bo przeczytajmy w pełni. 26 rozdział od 12 wiersza do 16. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Gdy widzisz człowieka, który uważa siebie za mądrego, to więcej nadziei jest dla jakiegoś prostaczka, dla zwykłego człowieka niż dla tego człowieka. Tutaj. I teraz co on robi? Co on robi? Zobaczcie, leniwy i głupiec są równoważnikami tutaj. Leniwiec i głupi są równoznaczne zdania, równoważne. Mówi tak, leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Po pierwsze, bardzo pomoże nam, jeżeli zdefiniujemy sobie lenistwo jako opieszałość, ociąganie się, powolność, albo te nasze stare polskie słowo obijanie się, jak ktoś się obija, prawda? Czyli on jest, no tak, no tak idę, no już robię, ale trzeba go ciągnąć do tego koniami, żeby w ogóle ruszył się ze swojego miejsca i coś zrobił. Opieszałość. Jeżeli w taki sposób zrozumiesz lenistwo, to to jest znacznie lepsza definicja, na dużo więcej tłumaczy. Zobaczcie, zacznę od tego 15 wiersza. Mówi, leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu ją podnieść do ust. No ktoś to musiał słyszeć to w tamtych czasach i nawet dzisiaj mówi, noż to kupa śmiechu, no jak można? Jest głodny, tak? Ma ochotę na coś, wie, że to jest jego pragnienie, sięga, ale do ust już nie umie dojść tą ręką, no. To jest trochę głupie nawet, można by powiedzieć. O co ci, Salomonie, chodzi? Ale przez Salomona Bóg mówi o wiele ważniejsze prawdy do nas. Mówi o tym duchowym głodzie. Mówi o tej dziurze, tej pustce, o której mówiłem wcześniej, która jest w nas. Mówi o duchowym głodzie. My jesteśmy leniwi, wyciągamy rękę, nawet robimy pewne gesty chrześcijańskie. Ale czasami od tych prostych rzeczy się zaczyna. Jak uniesienie rąk, żeby oddać Bogu chwałę. Zgiąć kolana, kiedy się modlimy. Proste gesty, jak poświęcenie paru minut na czytanie, albo i więcej, albo czwartku. To są proste gesty, które albo robimy, albo nie robimy. Mam pustkę, niby sięgam, ale ojejka, już do ust już coś nie dochodzi. Nie dochodzi. Słucha, tak jak Pan Jezus mówi, słuchają, ale nigdy nie słyszą. Tak, znaczy, odwrotnie. No tak, nie słyszą. Słuchają, ale nie słyszą. Nie dochodzi, nie biorą tego słowa do serca, nie przejmują się tym. Nie wpuszczają tego Słowa Bożego do swojego wnętrza. My wszyscy mamy takie skłonności do takiej właśnie opieszałości, do takiej powolności. Rano jest czas na różne rzeczy. Na wszystko musi znaleźć czas. Ale Biblia? No ewentualnie modlitwa w czasie już, jak się jedzie albo idzie, to parę słów, parę dobrych myśli o Panu Bogu i to wystarczy. I lecimy. To jest zaniedbywanie duchowego życia. To jest prawdziwe lenistwo. Zaniedbywanie swojego duchowego rozwoju. Chrześcijanie i wcześniej, i w naszych czasach, i to tutaj na tych terenach, jak można przeczytać, mieli taki probierz chrześcijaństwa. Jak się rozwijasz duchowo? Jak się rozwijasz duchowo? Powiedz mi o tym. Pokaż mi to. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to się będziesz rozwijał. Jeżeli kochasz, to będzie widać. Duchowa opieszałość, lenistwo. Sięgam, ale do ust już nie dochodzi. I przez cały czas chodzę pusty. Chodzę zaniedbany. Post, modlitwa, jałmużna. To może dla innych. Ja tego nie potrzebuję. Kolejna, następna rzecz, jaką możemy zauważyć. Co mówi ten leniwy? To dziwne. Mówi, lew jest na ulicy. Lwica tam. Dwa razy te fragmenty są w przypowieściach Salomona użyte. Dwa razy to jest powiedziane tam. Różnymi słowami, ale ta sama rzecz jest ujęta. Ale zobaczmy, dlaczego czytamy tu o leniwym, a nie o tchórzu? To tchórz powinien powiedzieć, a boję się, lew jest na ulicy. Dlaczego mówi? Leniwy mówi, że lew jest na ulicy. Zobaczcie, często to podkreślam, to jest ważne, wiecie już o tym doskonale, jak bardzo kierują nami emocje. Potężny wpływ mają. Czytałem niedawno jeszcze raz znowu książkę Inteligencja emocjonalna i mowa jest o tym, że zanim mózg przeanalizuje logicznie wiele rzeczy, jest tak skonstruowane nasz umysł, tam jest to ciało migdałowate i tak dalej, ono wcześniej reaguje niż nasz rozum. My chcielibyśmy uchodzić za rozsądnych, za logicznych. My chcielibyśmy za takim uchodzić. I bardzo często mamy ku temu sposobność, zastanowimy się, okej, podejmujemy jakieś logiczne decyzje. Ale bardzo często w naszym życiu rządzą emocje. Emocje wyrabiają sobie ścieżki pewne. Ścieżki reagowania. I wtedy zamiast logiką się kierować, zanim kierować się Bożym Słowem, kieruje się tylko odczuciem. Odczuciem. To mi pasuje, albo to nie pasuje. Boję się czegoś. Lew na ulicy. I nie wychodzę i nie robię tego, co powinienem zrobić. Tutaj właśnie tym dominującym uczuciem nie jest strach, ale właśnie lenistwo. Dlaczego mówi o lenistwie? Bo leniwiec wytwarza sobie obraz. Leniwiec fantazjuje. Tak naprawdę, to tak jakbym słyszał, jak ktoś mówi, Znacie takie zdania. W Giżycku pracy nie znajdziesz. Nie, to jest niemożliwe. W Giżycku nie ma pracy. Nie, tu się nie da w ogóle żyć. Nie, to w ogóle nie, nie, tu to na pewno. To jemu się na pewno nie uda. Znacie takie zdania? To są właśnie wymysły leniwca. Leniwiec wymyśla sobie, co jest niemożliwe. On sobie wymyśla. Tam jest lew na ulicy. Nie, nie pójdę tam. To jest straszne. To jest niemożliwe. No, żaden rozsądny człowiek nie pójdzie, jak jest lew na ulicy. Przecież, prawda? Żaden rozsądny człowiek nie będzie szukał pracy w Giżycku. Przecież tu nie ma pracy w Giżycku. Nikt tu nie pracuje chyba, nie? Głupio już mówię. Nie? Ale tak właśnie tutaj te przysłowia Salomona brzmią. Tak właśnie brzmią te przysłowia Salomona. Czy my potrafimy być inni? Czy potrafimy być tymi dziwakami, którzy zaufają Bogu? Boże, ja Tobie ufam we wszystkim. Ja Tobie wszystko oddaję. Kieruj moim życiem tak, jak Ty chcesz. I oczywiście, że będę szukał pracy, będę wychodził i będę szukał tego, co Bóg ma dla mnie, ale przez cały czas On musi być na tym pierwszym miejscu. Zawsze mamy mnóstwo ważnych wymówek, żeby nie robić tego, o co Pan Bóg nas prosi, o czym On mówi. A On ma dla nas błogosławieństwo, On ma dla nas spełnienie. Więc mądrość oznacza, że ja rozumiem, jak działa mój umysł. Rozumiem to, co powiedział Salomon, kiedy mówi, najzdrażliwsze jest co? Co? Serce człowieka. Serce nas ciągle okłamuje. Serce nam podpowiada, co dla nas jest wygodne. Nie mówi o tym, co trzeba zrobić, co jest słuszne, bo tak Bóg nam każe, tak Bóg nas prowadzi. Serce niestety nigdy nie jest neutralne. Zawsze ciągnie do czegoś. I nawet jeżeli spełniamy wielkie czyny, wielkie rzeczy, to bardzo często możemy mieć przy tym po prostu przyziemne motywacje. Pan Bóg mówi, wtedy to się dla mnie nie liczy. Niestety to się wtedy nie liczy. Tak więc lenistwo może wydawać się wygodne. Może wydawać się bezpieczne. Może wydawać się naprawdę uzasadnione. W cudzysłowie to mówię naprawdę. Tak? I my naprawdę potrafimy wierzyć w to, co mówimy. Bo jak wszyscy to powtarzają, to my zaczynamy w to wierzyć. Wierzymy w to, co mówimy. A to tak właśnie brzmi. Nie wyjdę na ulicę, bo tam lew jest. Bo tam lew jest. I choćby, jak mówi tam dalej ten ostatni wiersz, mówi, choćby siedmiu mówiło coś przeciwnego. Siedmiu ludzi mówi, ależ jest inaczej. To i tak lenistwo woli swoją wersję. Stajemy się wtedy odporni na prawdę. To jest dużo poważniejsza rzecz. Stajemy się odporni na Bożą prawdę. Bóg mówi, mówi, mówi. Kainie, gdzie jest twój brat? Czy ja wiem? Czy jestem jego stróżem? Dawidzie, Dawid, ile czasu musiało minąć, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, kiedy zabił jej męża Uriasza i wydawało mu się, może Pan Bóg nie zauważył. Ale Pan Bóg widzi wszystko i Pan Bóg przychodzi do niego. To samo powiedziałem z tą solą. No co, słuchajcie, minęło już ile lat? 5, 6, 7, 8, 9, 10, kilkanaście ponad, nie wiem, nie dotrwałem do końca. Kilkanaście lat ten proceder trwał. Zagłuszyli prawdę, prawda? Zagłuszyli prawdę, żeby co? Zyskać, żeby zdobyć nieuczciwy zysk, żeby zdobyć nieuczciwe pieniądze, żeby w nieuczciwy sposób postępować. A co tam? Tak właśnie zagłuszamy Bożą prawdę w naszym życiu, bo wydaje nam się, że coś zyskamy, ale prędzej czy później przychodzi moment, kiedy wszystko jest odkryte, kiedy wszystko wychodzi na jaw. Jak mówi właśnie Paweł w liście do Rzymian, przez nieprawość tłumimy prawdę. Człowiek przez nieprawość próbuje stłumić prawdę, ale to jest niemożliwe. Jaka jest nadzieja? Jaka jest nadzieja? Odrodzenie z Bożego Ducha, przemiana naszego serca, przemiana, którą może dać tylko Duch Święty, którą może dać tylko Bóg. I tak czytamy o tym właśnie w następnych wersetach, które mamy. W liście do Efezjan 4 rozdziale mówi tak, to więc zaklinam, mówię i zaklinam na Pana, żebyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. Jaki mają umysł? Próżny. Są głupi, są leniwi. Oni nie rozumieją tego, co Bóg do nich mówi. Można mówić raz, drugi, trzeci, jak grochem o ścianę. Tłumaczysz, tłumaczysz i nic z tego. Mają przyćmiony umysł. Są dalecy od życia Bożego. Przez nieświadomość, która jest w nich. Zatwardziałość serca. Serce twardnieje z czasem. Serce twardnieje z czasem. Raz, drugi, trzeci Bóg przemawia. Jeżeli zatwardzamy serce, w końcu wydaje nam się, że to jest w ogóle bajka i mit. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości wraz z chciwością. List do Rzymian mówi 6:16. Mówi, czy nie wiecie, że jesteście zależni od tego, komu lub czemu, by można dodać, służycie? Albo wybieracie grzech i śmierć, albo posłuszeństwo i prawość. Dziękuję Bogu za to, że chociaż kiedyś byliście niewolnikami grzechu, całym sercem przyjęliście przekazaną wam naukę Bożą. Kto szuka prawości, ten natknie się na Boga. I Bóg wtedy pokazuje mu swoją ścieżkę, swoją drogę. Czy pójdziesz za tą drogą, czy pójdziesz za Nim? To jest dzisiejsza nauka wypływająca z Księgi Salomona. Chciałbym jeszcze opowiedzieć na końcu pewną historię o człowieku, który nazywał się Ernest Gordon. To prawdziwy człowiek, on już nie żyje, on zmarł w 2002 roku, to ten wyższy Ernest Gordon był kapitanem brytyjskiej armii w czasie II wojny światowej. Został schwytany przez Japończyków i poprowadzony na południowy wschód azjatyckiej dżungli w Tajlandii. Tam zmuszono go do pracy przy budowie mostu na rzece Kwai. Może ktoś oglądał most na rzece Kwai. Warunki, jakie tam panowały, pochłonęły łącznie 80 tysięcy istnień ludzkich. Zmuszeni byli pracować oczywiście w palącym słońcu, długimi godzinami, torując sobie drogę w tej zaplątanej dżungli. Ci, którzy zatrzymywali się z wyczerpania, byli bici po prostu bez żadnego mrugnięcia okiem, na śmierć byli przez bezdusznych strażników zabijani. Traktowani jak zwierzęta, sami stali się do nich podobni. Mówi, sami staliśmy się podobni do takich zwierząt po to, żeby przetrwać. Więc kradzieże, zdrada były tak powszechne jak głód i choroby pośród nas. Życie człowieka było bez żadnej wartości. Nienawidziliśmy i byliśmy znienawidzeni. I to nie tylko przez strażników, ale przez siebie nawzajem. I jeńcy, i oprawcy pospołu. A jednak mówi on, że przeżył to piekło, żeby powiedzieć nie tylko o okrucieństwach, ale i o nadziei, o łasce, która ich tam dotknęła. I w swojej książce opowiada o duchowym zmartwychwstaniu w obozie, tak to nazwał. Duchowe zmartwychwstanie. Opiekował się nim pewien bardzo pobożny katolik i pewien metodysta. Ten metodysta był szczególny, nazywał się Dusty. Ernest był już skazany na śmierć. Był odstawiony do takiego domu, w którym się umierało. Stamtąd już nie wychodzili, tam tylko umierali. Ale ten Dusty, ile tylko mógł, przychodził, gotowali bandaże, czyścili mu te rany, bo on już miał po prostu umrzeć z powodu swoich ran. I wyleczyli go. Wyleczyli tego Ernesta, ale coś, nie tylko, że rany uleczyli, ale coś w nim zaczęło się dziać. Zobaczył w tych ludziach, w tym człowieku, szczególnie w tym Dustym, niesamowitą pokorę, niesamowite uniżenie, niesamowitą chęć służenia innym i nie widział w nim zupełnie chęci odwetu, gniewu, jakiejś nieprawości. Nie było czegoś takiego w nim. Mówi tak, dostrzegaliśmy między sobą ostry kontrast pomiędzy siłami zła i życia. Śmierć ciągle była obecna pośród nas, ale my powoli byliśmy uwalniani z jego śmiertelnego uścisku. Samolubstwo, nienawiść, zawiść, zazdrość, chciwość, dogadzanie sobie, lenistwo i duma, to wszystko wzmagało siły zła. Miłość, bezinteresowność, heroizm, poświęcenie, współczucie, litość, uczciwość, zaufanie z drugiej strony stały się podstawą prawdziwego przeżycia. Wciąż była nienawiść, ale była też miłość. Była śmierć, ale było też prawdziwe życie. Bóg nas nie opuścił. Był z nami, wzywając nas do życia w społeczności na Jego poziomie. W dolinie cienia śmierci Chrystus zmartwychwstał. Bóg w cudowny sposób pozwolił nam pogodzić się z rzeczywistością, z naszym tragicznym stanem. I to do tego stopnia, że nie potrafiliśmy odpowiadać złośliwie. Ta przemiana była tak niesamowita, że byli w stanie zwracać się do swoich prześladowców z miłością, która ich pochwyciła i zniewoliła. Dusty później przypłacił to życiem. Oficer nie wytrzymał, to było dla niego ubliżające, że on jest tak pokorny, tak uniżony i tak gotowy służyć. Nie wytrzymał tego, i kazał go po prostu ukrzyżować. Już nie będę mówił do końca, co zrobił, bo straszną śmiercią zginął. Dusty przypłacił to życiem. Ernest przeżył cały ten obóz. Pewnego dnia jeszcze jako jeńcy natknęli się na wagon pełen rannych żołnierzy japońskich, pozostawionych zupełnie bez żadnej opieki. Jak to nazwał, mówi, jak niepotrzebne resztki czy odpadki wojenne. Byli w szokującym stanie. Ranni po prostu spoglądali bez żadnej nadziei, czekając na śmierć. Mówi, to byli nasi wrogowie. Bez słowa wielu brytyjskich oficerów rozwiązało swoje tobołki z jakimiś szmatkami, skromnymi racjami żywnościowymi, manierkami z wodą. Podeszło do pociągu z żołnierzami, do tego wagonu. Strażnicy próbowali ich powstrzymać, ale oni tak się przedarli. Klękając przy rannych, poili ich, karmili, ocierali rany. Jeszcze 18 miesięcy wcześniej świętowalibyśmy upokorzenie naszych wrogów. A teraz poruszając się w tym zakrwawionym wagonie, doświadczaliśmy momentu łaski. Bóg przełamał bariery uprzedzenia, nienawiści, pogardy, dał nam wolę posłuszeństwa Jego Słowu. Będziesz miłował, będziesz miłował, będziesz miłował. Bóg dał nam wolę posłuszeństwa Jego Słowu. Po 3 latach tego nieludzkiego uwięzienia Gordon powrócił do Szkocji i mówi, właśnie te lata nauczyły mnie tego, czego Bóg ode mnie chce. Właśnie te lata. Wstąpił do seminarium, zakończył swoje życie jako dziekan na Uniwersytecie w Princeton. Zmarł właśnie w 2002 roku. Pisał jeszcze tak, w Dolinę Suchych Kości Bóg tchnął życie. W okopach nienawiści i rozpaczy Bóg w niewytłumaczalny sposób natchnął wrogów do okazywania sobie miłości i dania nadziei. Ten drugi człowiek obok niego, to zdjęcie jest zrobione już po nakręceniu filmu. On tą książkę napisał w 1962 roku, a później film nakręcono. Po nakręceniu filmu oni pojechali, to było w dżungli w Tajlandii, tak? Gdzieś tam jest też cmentarz, oni spotkali się na tym cmentarzu i tam było takie spotkanie pojednania. To jeden z oficerów stoi z nim. Jeden z oficerów. Że jest ten Ernest Gordon i jeden z tych oficerów japońskich stoją razem, pojednani. Czy sądzisz, że twoje warunki są gorsze? Trudniejsze do tego, żeby być posłusznym, żeby nie być leniwym, ale właśnie być posłusznym woli Bożej? Czy twoje warunki, w jakich się znajdujesz, czy są trudniejsze do tego, żeby wykonać Bożą wolę, żeby być posłusznym i nie być leniwym i nie być głupcem tym samym? Zadajmy sobie to pytanie. Zadajmy sobie to pytanie. Zapraszam teraz wszystkich. Będziemy się modlili. Będziemy dziękowali Bogu za to, co On dla nas zrobił. To musimy sobie nieustannie przypominać. Ponieważ powstańmy. Ponieważ ta wieczerza, która jest przed nami, przypomina nam właśnie o Jego nieustannej miłości. Nieustannej miłości. On się nie poddaje. On się nie poddaje swojej miłości do nas. Ciągle czeka, ciągle mówi, ciągle się zwraca do nas. Pytanie, na ile my otworzymy Jemu serce? Tak jak otwieramy usta, żeby wziąć łyk tego wina. Tak jak otwieramy usta, żeby wziąć ten kawałek chleba. Bóg mówi, otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Weź to, co ja mam dla ciebie. Bądź tym posłusznym synem. Bądź tym, który idzie za głosem Ojca i bierze Jego wolę poważnie w swoim życiu. A Bóg mówi, na pewno ci pobłogosławię. Na pewno ci pobłogosławię.